Mam na imię Karolina, jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Od razu z góry przepraszam, jeżeli czasami zabraknie mi słowa, ale mieszkam w Anglii dużo, dużo dłużej niż kiedykolwiek mieszkałam w Polsce i całą moją trzeźwość robię w sumie po angielsku, więc dlatego z góry przepraszam, jeżeli będę musiała poprosić Macieja o pomoc. Ale wydrukowałam sobie 12 kroków, więc mam nadzieję, że podołamy. Od razu powiem Wam, ja uważam, że moje Bóg, ja nazywam swoją higher power Bóg, nie pamiętam, jak się to mówi. W każdym bądź razie ma poczucie humoru, dlatego że moja koleżanka Angielka napisała do mnie Karolina, ktoś byłam w pracy 2 dni temu, bardzo zajęta i koleżanka napisała do mnie: Karolina, czy zostałam zaproszona na Zoom do Polski? Czy chciałabyś dołączyć? Ja z radością odpisałam jej: super, nie mam problemu. A później doczytałam tekst, ona zapytała mnie, czy ja mogę się wypowiadać. I mówię: o, dziękuję Panie Boże, znowu. Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Jestem w AA od 2 lat i 8 miesięcy. I zanim przejdę do kroku 11, to jeżeli pozwolicie mi, opowiem Wam, jak tutaj się w ogóle znalazłam i może szybko przebiegnę przez pierwsze kilka kroków, co będzie miało więcej sensu, więc zacznę od kroku pierwszego. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu albo przestaliśmy kierować własnym życiem. Więc ja przyjechałam, tak jak mówię, bardzo dawno temu z Polski i zawsze się śmiałam, jak słyszałam w sumie ktoś mówił o tym, że przeniósł się geograficznie. Ja słuchając ludzi, mówię, ja nigdy nie zrobiłam tego, ja nigdy się nigdzie nie przeprowadziłam, ja nie zmieniłam kariery, nie zmieniłam miasta i chyba nie wiem, po iluś miesiącach doszło do mnie, że ja przecież nie jestem Angielką, przyjechałam tutaj z Polski i jednak przeniosłam się, ta ucieczka już była dawno. Moi rodzice, mama jest alkoholiczką w dalszym ciągu, no niestety jest w chorobie, mój ojciec zmarł 10 lat temu na raka mózgu i również był alkoholikiem. Więc ja wychowałam się w domu alkoholików, więc jakby te wszystkie rzeczy, które zaczęły się dla mnie, u mnie dziać w moim prywatnym życiu, ja je przeszłam z tej drugiej strony, bo ja widziałam, jak zachowywała się moja matka, wiedziałam, jak zachował się mój ojciec, więc dzisiaj jestem naprawdę bardzo wdzięczna im za to, że przez to doświadczenie, które miałam z nimi jako dzieciak, trafiłam do AA, wydaje mi się, że dość wcześnie. Nie miałam jakiegoś takiego tragicznego przypadku, który spowodował, że tutaj przyszłam. Ale na pewno nie mam wątpliwości, iż jestem alkoholikiem i powiem Wam, że jak przyszłam do AA, to moja ciocia z Polski przysłała mi książkę po polsku, Wielką Księgę po polsku, więc zaczęłam tam zakreślać wszystko, co się mnie dotyczy w języku polskim i w języku angielskim. Powiem Wam, nie mam żadnego cienia wątpliwości, że jestem alkoholikiem, bo te wszystkie odczucia potrafiłam znaleźć w 2 językach i na pewno jestem alkoholiczką. Więc moja historia. Wydaje mi się, że w pewnym momencie zawsze lubiłam pić już w liceum, jakieś wino z mężem wieczorem. Jedyny czas, kiedy nie piłam alkoholu, to było podczas ciąży, ale to nie dlatego, że byłam taka wyjątkowa i mogłam przestać, ale jak moja mama była w ciąży ze mną, miała bliźnięta i moja siostra bliźniaczka zmarła, jak miała 3 dni. Więc ja zawsze nienawidziłam mojej matki za to, że zabiła jakby moją siostrę bliźniaczkę. I to był tylko jedyny powód, że te moje wszystkie wady charakteru spowodowały, że nie piłam w ciąży. I moja Ale jak moja córka była już malutka, mój ojciec umierał właśnie na raka, więc już ta jakby granica się zaczęła zakreślać. I powiem wam, że nawet nie wiem kiedy, w pewnym momencie obudziłam się rano i już musiałam się napić rano. I moja rodzina, jak przyznała mi się otwarcie, że jestem alkoholiczką, była strasznie zdziwiona, że ja w ogóle jestem alkoholiczką, że oni nigdy mnie nie widzieli w jakimś okropnym stanie, ale ja dołączyłam do AA w czasie lockdownu i jak byliśmy na Zoomie, więc przyznam się szczerze, że ta moja mentalna choroba, ja to tak nazywam, była już w takim stanie, że ja lockdownu nie pamiętam. Nie mogłam pić alkoholu, bo mój mąż był zawsze w domu, więc to był taki jakiś jedna faza, której ja naprawdę nie pamiętam. Żyłam w tym. Ja mówię, alkohol nie zamknął mnie, ja nigdy nie byłam w więzieniu ani nic takiego, ale zawsze mówię, że alkohol zamknął mnie w więzieniu, wiecie co, w mojej własnej głowie, w pokoju, zamknięte zasłony, z butelką pod poduszką. I doszłam do takiego momentu, gdzie nie chciałam żyć i nie chciałam się zabić. Po prostu to jest ten taki moment, kiedy wiedziałam, że jeżeli coś nie zrobię w tym kierunku, a tak jak wspomniałam wcześniej, mając doświadczenie jako dziecko z alkoholizmem, czy jakby z tej drugiej strony, to wiedziałam, że już mam ten problem. I pamiętam taką jedną sytuację, która mówi mi, jak naprawdę ta choroba jest okropna. Czasami było tak, że piłam z mężem alkohol wieczorem i kupowaliśmy sobie butelkę wina i on często mi mówił, słuchaj, ja jeszcze nie zacząłem pić ze swojej szklanki, a ty już skończyłaś. I ja miałam taki fantastyczny pomysł, taki genialny pomysł, że jak sobie kupię moje własne wino i sobie schowam je na górze w sypialni w szafie, to będę mogła się napić z mężem na dole, te dwie lampki i całą butelkę na górze. I dla mnie to było normalne. To było normalne, że po prostu no, wszyscy tak robią, tak? Tak. W pokojach AA nie słyszałam o tym, ale na pewno nie na jakimś obiedzie u cioci Halinki. Nikt tak nie robi. Więc na pewno chowanie alkoholu też tam było. Więc krok pierwszy, ponawiam non-stop, czytam o nim, loguję się na właśnie meetingi, gdzie mówi się o kroku pierwszym, bo uważam, że to jest taki fundament, że jeżeli mam jakąś w ogóle jedyną myśl, że ja mogę się jeszcze napić, to muszę wrócić do podstaw, bo dzisiaj ja wiem, że ja nie mogę się napić. Ja wiemy, że mam w mojej głowie tą obsesję, i ja tą obsesję, jak usłyszałam o tej obsesji naszej, i tej chęci takiej picia, to ja to przeszłam, więc nie miałam żadnych wątpliwości. Następne kroki, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Pamiętam, mój pierwszy sponsor powiedział mi, że mam dzwonić do niej o 5 codziennie wieczorem i mam sobie wybrać jakiegokolwiek Boga chcę. Jej to nie obchodzi, tylko żebym jakiegoś tam miała, prawda? Żebym się do czegoś mogła modlić. Więc ja po prostu jako taka bardzo wielka arogantka powiedziałam do niej, okej, to ja czy mogę się modlić do swoich różowych klapeczków, butów letnich? Ona mówi, ja nie. Jakby ona mnie to nie obchodzi, abyś się do czegoś modliła, więc moja arogancja była okej. Ale po kilku dniach mówię, ja nie będę do niej dzwoniła codziennie o 5, bo wiecie, ja już mam życie swoje, odzyskałam, bo jestem 3 tygodnie trzeźwa i ja już wszystko wiem. Więc ja już nie muszę tutaj w ogóle robić, bo ja nie piję 3 tygodnie. I co się okazało? Przyznam się też szczerze, że na początku miałam duży problem z tym słowem Bóg, prawda? Wychowałam się w religii katolickiej, chodziłam z babcią do kościoła i cała ta moja jakaś wiedza, prawda? I cała moja opinia była no, całkowicie jakby przeniesiona na ten aspekt mojego wychowania. I nawet słowo Bóg, Pan Bóg nie kojarzył mi się dobrze w ogóle. Wręcz miałam wierzyłam, że coś jest, tak? Ale no na pewno nie utożsamiałam się z żadną religią, z żadnym kościołem i byłam bardzo obrażona na właśnie Pana Boga, że zabrał mi ojca tak wcześnie, że mój ojciec był taki, że zabrał mi siostrę. I takie różne, wiecie, ten gniew strasznie mnie się potęgował, więc te trzy uwielbiam ten step, ale nie mam czasu o nim rozmawiać dzisiaj za długo, więc postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go przyjmujemy. I uważam, że to jest takie piękne u nas w AA, że my możemy sobie jednak wybrać tą koncepcję naszego Boga. Moja córka się ze mnie śmieje, jak teraz mówię o Bogu, bo mam ze sobą taką świeczkę, światło, i ja uważam, że to jest moja taka konekcja wizualna do mojego Boga, a przed tą świeczką stoi Budda. I moja córka się pyta, mówi: mama, co ty w końcu wierzysz? Mówi: tu mówisz o Bogu, tutaj jest Budda, o co chodzi? Ja mówię: ja nie patrzę teraz na to, mówię, długo wytłumaczyć sobie, ja nie patrzę na mojego Boga jako, nie wiem, jakiś, powiedzmy, no, wizerunek Buddy, tylko to jest coś więcej. A krok trzeci to jest tylko. Podjęłam takie postanowienie, tak? Podjęłam decyzję. Nic więcej. Ja nie muszę mówić, że wierzę w to czy w tamto, tylko po prostu powierzyć moją wolę czemuś, co jest powyżej mnie, coś, co jest większe, wyższe ode mnie. Bo wiadomo, że ja jestem tym aktorem, który lubi grać pierwszą, główną rolę zawsze, i wiadomo, że całe życie byłam samolubna i egoistyczna. I dalej mi się to zdarza. Więc cieszę się, że każdy z nas może wybrać sobie, co chce, i tu nie ma żadnych reguł, jeżeli chodzi o Pana Boga. I ja nazywam swoją tą higher power Bóg, ale każdy może wybrać sobie. Znam znajomych, którzy mówią: mój Bóg ma na imię Linda, na przykład, prawda? Albo nie wiem, coś innego. Ja na tym też się właśnie opieram. Czwarty krok. Zrobiliśmy gruntowy, odważny obrachunek moralny. Wow. Powiem wam, że ten krok nigdy jakoś nie przerażał mnie strasznie. I w momencie, kiedy rzeczywiście wziąłem ten biały papier i na tej białej kartce czarnym długopisem napisałam wszystko, co się działo we mnie w środku, prawda? Te różne moje. No, moja mama na pewno była taką osobą na tej liście, do której miałam tyle gniewu, tyle tych nierozwiązanych rzeczy, ponieważ zawsze myślałam, że to ona zabiła moja, że ona miała siłę zabić swoje własne dziecko, więc nigdy nie patrzyłam na nią jak na człowieka, tylko było we mnie tyle tego gniewu do wszystkich wokoło. Więc jak wypisałam to wszystko na tej białej kartce i zobaczyłam rzeczywiście, gdzie jest moja strona, gdzie ja się pomyliłam, gdzie ja nie miałam pojęcia w ogóle, na czym polega życie. Nie wiedziałam, co to znaczy w ogóle funkcjonować jako w społeczeństwie, w rodzinie. Właśnie przez mój alkoholizm, przez to, że zawsze byłam najważniejsza i zawsze wszystko musiało być po mojemu. Ja nadal mam problemy z kontrolą. Pamiętam, moja koleżanka przyjechała do mnie rok temu w święta i spędziła z nami kilka dni, i po paru godzinach mówi do mnie: Karolina, dlaczego ty, mówi, tak targasz tym swoim mężem? Mówi, on nie może nawet na chwilę usiąść. A ja zawsze myślałam, że mój mąż jest taki okropny, że to on mi mówi, co ja mam robić. Nie, to ja mówię wszystkim, co oni mają robić, bo tak jak mówię, ten egoizm we mnie był i nadal się pojawia, jeżeli nie robię tego programu codziennie, prawda? Step piąty, wyznaliśmy Bogu, więc wiadomo, że przez każdy z tych kroków musimy, nie musimy, ja osobiście zaczęłam nawiązywać jakiś taki związek, ja to nazywam taką przyjaźń z moim Bogiem, że ten kontakt jakoś przez czytanie książki, rozmawianie z innymi, słuchanie meetingów, chodzeniu właśnie na spotkania. Przyszłam jako osoba, która nie miała w ogóle nadziei. Nadziei, sytuacja, które właśnie się jakby sprawiły, że tutaj przyszłam, do których nie chcę opowiadać, bo to nie jest ważne, spowodowały, że jakby cała moja przeszłość została mi zabrana i cała moja przyszłość w ciągu jednego dnia, jedno wydarzenie. I nie miałam żadnej nadziei, ale dzięki słuchając ludzi tutaj, którzy naprawdę pokonali tyle przeciwwskazań i tyle okropnych rzeczy w swoim prywatnym życiu, ja tę nadzieję pożyczyłam sobie w pokojach AA, tak? Pożyczyłam sobie od innych, zanim zdobyłam swoją. Więc w kroku piątym, pamiętam, byłam 11 miesięcy trzeźwa, jak zrobiłam ten krok piąty i po tym jakby znałam te wszystkie swoje, cały ten proces kroku czwartego i piątego. Pamiętam, że sponsorka powiedziała mi, żebym sobie posiedziała i zrobiła taką godzinę ciszy, żebym się wyciszyła, pomodliła i zrobiła godzinę ciszy. I powiem wam, że w tej godzinie ciszy coś tak huknęło we mnie, że wow, osoba, która... Ja piłam 24 godziny na dobę, nikt mnie nie widział pijany, ale wystarczyło, że byłam w sklepie, kupiłam sobie butelkę alkoholu i miałam ją w torebce, już miałam taką ulgę, taki już jestem bezpieczna, już jestem okej. Okay. Ja nie musiałam nawet go pić, dlatego jak książka mi mówi, że to rzeczywiście ten problem jest problem mojego myślenia i problem w mojej głowie, to ja w to wierzę, bo ja to doświadczyłam, więc zdałam sobie sprawę, że nikt mnie już nie pilnuje, nikt nie sprawdza mojej torebki, nikt nie sprawdza mojego pokoju, mój mąż już jest tak, by to zaufanie powróciło, a ja nie chcę pić. Ja w ogóle, ja chodzę do sklepu, ja nic nie chcę kupić. I to mówię, to było takie, huknęło we mnie jak grom z jasnego nieba, że musi coś być tutaj w tych pokojach, musi być coś w AA, musi być coś w tej naszej wspólnocie, ponieważ osoba, która nie mogła wytrzymać, pamiętam, nie wiem, 6 godzin, to dla mnie była katorga, że nie mogłam się napić przez 6 godzin alkoholu. Ja nagle nie chcę, nie mam na to ochoty, że ta obsesja mnie zostawiła, także krok piąty był na pewno dla mnie takim momentem rzeczywiście, jak te nasze obietnice mówią, że zanim jesteśmy w połowie drogi, to już coś się zaczyna wydarzać dla nas, to tak, to jest moje doświadczenie, ja to przeżyłam. No i krok szósty, czyli do tego momentu, mimo tego, że już wypisałam te wszystkie swoje tą całą listę, to do tej pory wciąż uważałam, że jestem perfekcyjna, a później zaczął się krok szósty. Jak zaczęłam robić krok szósty, to zdałam sobie sprawę po wielu rozmowach z moim sponsorem o tych wszystkich moich wadach charakteru i naprawdę było ich dużo. Wrócę jeszcze do piątego kroku. Piąty krok, zdałam sobie w piątym kroku sprawę również, że to, jak potoczyło się moje życie i to, co się przydarzyło dla mnie, moje zachowania, również te złe rzeczy, które ja ze sobą cały czas ciągnęłam całe życie i pamiętałam o tych okropnych rzeczach, o których nikt więcej już nie pamiętał, tylko one się cały czas jak w pracy, w mojej głowie toczyły, to zdałam sobie sprawę, że ja nie miałam szans, żeby to potoczyło się inaczej, ponieważ ja jestem chora na tą ja to tak nazywam, przepraszam, jeżeli ja używam tych słów, ale ja to tak rozumiem, że ja jestem chora na tą chorobę. Jak zrozumiałam, na co jestem chora i gdzie jest moje lekarstwo, czyli moje lekarstwo jest w książce Wielkiej Księdze i w tych krokach, wtedy dopiero udało mi się wybaczyć również samej sobie. I nie dość, że przyszło wybaczenie do na przykład do mojej mamy, to tak samo dla siebie samej zrozumiałam, że no niestety nie miałam szans, żeby to wszystko potoczyło się inaczej. Więc odkryłam wszystkie swoje wady. W kroku siódmym zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki, więc ja codziennie staram się poprosić Boga, żeby pomógł mi być. Właśnie zabrał to ode mnie i pomógł mi być trochę lepszym człowiekiem dzisiaj niż byłam wczoraj. Bo uważam, że ja w tym kroku ja mogę powiedzieć, okej, okay, Panie Boże, ty to sobie zabierz, tak? A ja pójdę dalej, będę robić to samo, co robiłam pijąc, albo to samo, co robiłam 2 miesiące temu. Więc jeżeli to są złe rzeczy, to ja uważam, że ja sama muszę również się starać, żeby się zmienić, prawda? Żeby jednak stosować się do tych wszystkich zasad, które każdy step ma jedną zasadę, czyli uczciwość, wiara, odwaga, pokora, właśnie step siódmy, pokora. Dużo pokory musiałam znaleźć w sobie, żeby z wieloma rzeczami się pogodzić, ale naprawdę tak szczerze spojrzeć sama na siebie i powiedzieć: o wow, to byłam jednak ja. Nikt wokół mnie, tylko to ja naprawdę popełniłam wiele różnych błędów. Tak jak powiedziałam, popełniłam je przez to, że byłam chora na chorobę, na którą nie znałam lekarstwa. Dalej jestem na to chora, więc tak to określę. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadość uczynić im wszystkim. Więc wykonałam ten krok. Parę osób z tego kroku mój sponsor odrzucił od razu, na przykład kolegę z drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzie chodziłam do Polski. Gdzieś mi powiedział, że jak ja śpiewam, to gniją mu kartofle w piwnicy. Ja to pamiętałam do momentu, kiedy pisałam krok czwarty, więc on był na tej liście, więc mój sponsor powiedział, że może akurat do niego nie muszę lecieć i przepraszać go. Więc, ale te takie naprawdę w kroku dziewiątym zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, które gdy zraniłoby to ich lub innych. I ten krok naprawdę był dla mnie kulminacyjny, jeżeli chodzi tak jakby o taki mój psychiczny, taki spokój duszy, ja bym to nazwała. Ponieważ w tym kroku i przez te wszystkie kroki, które zrobiłam do tej pory, pozwoliło mi to zrozumieć, że tak jak wspomniałam tylko o jednym przypadku mojej mamy, że winiłam ją za śmierć mojej siostry bliźniaczki. I właśnie zrozumiałam wtedy, że wiecie, to jest kobieta, która straciła swoje dziecko. I ja nigdy nie widziałam jej bólu. Nigdy ani razu nie wzięłam pod uwagę, że to jest kobieta, która cały czas musi się patrzeć na jedną swoją córkę, wiedząc, że druga nie przeżyła. I zrozumiałam, że moja matka nie miała takiej siły, że mogłaby zabić kogoś, szczególnie nienarodzone dziecko. I zrozumiałam dzięki całemu temu procesowi, że to jest rzeczywiście siła, że ona nie miała na to żadnego wpływu. I to dało mi taką wolność, te kroki dały mi taką wolność, że ja w końcu czuję się, że chodzę jak wolny człowiek, że ja już nie jestem w więzieniu swojego własnego umysłu i nie jestem już zamknięta. Ja nie wiedziałam, jak żyje się, jak się funkcjonuje w życiu do momentu, kiedy nie przyszłam do AA. Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny w miejsce, przyznając się do popełnionych błędów. Bardzo ważna rzecz, bo ja zawsze mówię, że mój alkoholizm budzi się pół godziny przede mną, codziennie rano. I czasami moi współpracownicy zawsze myślą, że ja jestem taka wesoła Karolina. Ja przychodzę do pracy, ja już jestem zawsze wesoła. Ale oni mnie nie widzą o 6 rano, jak ja wstaję, mój alkoholizm już jest. Ja zawsze mówię tak, na końcu mojego łóżka już czeka na mnie, tak? Już czekam, jestem. Ja już wstaję, już mam zły humor, więc zawsze mam te, zaraz dojdę do tego, co właśnie robię codziennie, rano i wieczorem, żeby być w takiej, w tej takiej, zachować tą taką duchowość i konekcję właśnie z moim Bogiem. Więc step dziesiąty uważam, że jest bardzo ważny. Robię go jak najczęściej, jak najlepiej mogę, dlatego że to są takie, kiedyś mi kobieta na Zoomie powiedziała coś takiego, która bardzo dobrze mnie znała. Powiedziała mi: Karolina, mówi ciebie nie zgniecie słoń, ciebie zabije mrówka. Ona mówi: ty nie napijesz się, bo nie wiem, bo ktoś umrze w twojej rodzinie, albo stracisz pracę, albo coś się okropnego u ciebie wydarzy. Mówi: ty się napijesz, ponieważ ktoś ci nie powie dzień dobry. I dlatego step 10 jest taki ważny, że musimy te takie małe rzeczy zawsze brać pod uwagę i dzielić się z nimi. Ja jak nie podzielę się ze swoim sponsorem, to dzielę się tu, gdzie ja robię swoją trzeźwość, to mówimy, że każdy ma taką duchową swoje, taki duchowy sześciopak, tak? Jak piwo, sześciopak, to trzeba mieć takich sponsora plus pięć osób, jak najbliższych dla siebie, do których zawsze można zadzwonić. I ja zaczęłam od tego, że właśnie zawsze miałam sponsora, nawet kilku. Bo jeden nie wystarczy, tak samo jak dla mnie drzwi. Jeden nie był zawsze wystarczający, tak samo. Zmieniałam tych sponsorów, dlatego że robię większość mojej przyszłości na właśnie przez Zoom, tak? I jednak chcę się rozwijać no to jest akurat jakby drugorzędna rzecz. No i krok 11. Zdążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia. Powiem Wam, czwarty krok był dla mnie ok, ale z 11 krokiem miałam najgorszy, dlatego też śmiać się chcę, że zostałam tu zaproszona do kroku 11, bo ten krok był dla mnie najtrudniejszy, ponieważ nie mogłam zrozumieć, jak jakaś głupia medytacja, tak? Albo nie wiem, jakaś modlitwa, którą pamiętam za dzieciaka, pozwoli mi, ta ulga, którą miałam od szklanki alkoholu, jak ja mogę to zamienić medytacją? W ogóle nie mieściło mi się to w głowie, że coś takiego ma sens. I mówiłam wcześniej, że uważam, że mój Bóg ma straszne poczucie humoru, dlatego że moja najlepsza przyjaciółka w AA jest w ogóle jest geniuszem, jeżeli chodzi o medytację. Pamiętam, jak zaczęła opowiadać o medytacji, ja myślałam, że ona jest mentalnie chora, bo ona medytuje 45 minut rano i wieczorem. Myślałam, ja lubię kobietę, ale na pewno nie chcę być z nią przyjaciółką, ponieważ no to nie jest normalne, żeby medytować, jeszcze 2 razy dziennie. I ponieważ ona stanęła na mojej drodze, to bardzo wolno. I powiem Wam moje własne doświadczenie. Ja zaczęłam medytację, sprawiła mi bardzo duży problem. Zaczęłam i uważałam, że jeżeli tak klepiemy te modlitwy, które tam znamy, czy religijne, czy te nasze, które są w Wielkiej Księdze, to ja nie czułam takiej jakby olbrzymiej więzi z moim Bogiem. Ale zaczęłam właśnie od czytania, jak ktoś mówi, jak mycie zębów, no dobrze, no to przeczytam tą modlitwę trzeciego kroku. No dobra, i przeczytałam tą modlitwę siódmego kroku. Ale dzięki wszystkim tym krokom do tej pory, które zrobiłam, całej tej, coś się zaczęło we mnie otwierać. Pewne rzeczy, ja mówię, że to tak jak układanie puzli, że widziałam już na przykład, że to jest taka niebieska linia wkoło tych puzli, tak? I myślałam, że to będzie ocean. A 3 miesiące później myślałam, że to może będzie niebo. A później już myślałam, że to jest jakaś abstrakcja. Więc wszystko mi się zmieniło w AA od momentu, kiedy tutaj przyszłam. I ja uważam, że teraz mój Bóg to jest taki mój przyjaciel. Po prostu przyjaciel. To jest ktoś, jak robiłam krok trzeci, to moja sponsorka poprosiła mnie, żebym napisała charakterystyki mojego Boga. Czyli co bym chciała, żeby mój Bóg miał, tak? Jaki chciałabym, żeby mój Bóg był? Więc ja napisałam na pierwszym miejscu, mam tą kartkę zachowaną, że chcę, żeby mój Bóg miał poczucie humoru. No i to jest w moim życiu non-stop sprawia. Na przykład z drugiej strony napisałam, że nie chcę, żeby mój Bóg był surowy, tak? Bo ja byłam przyzwyczajona do takiego Boga surowego, który mnie karze, gdzie ja muszę po prostu być w takich surowych zasadach kościelnych, rodzinnych. I nie chciałam, żeby mój Bóg tak być. Więc ta koncepcja moja własna, mojego Boga, moja córka, tak jak wspomniałam, pyta się mnie, kim jest dla mnie dzisiaj mój Bóg? Co to jest Bóg? Ja mówię, córce, jak ty do mnie przyjdziesz i mnie przytulisz, ja mówię, dla mnie to jest Bóg. W tym akcie, tak? W tym właśnie przytuleniu. Albo w tym, jak kładę się spać wieczorem i czuję taki totalny spokój. Ja nie czułam takiego spokoju nigdy w życiu. Do momentu, to teraz, kiedy jestem już jakiś czas. to teraz dla mnie jest ważne, że już nie jestem tym aktorem, tak? A że jak naprawdę mam takie sytuacje podbramkowe, gdzie nie wiem, jak sobie poradzić. Ja teraz oczywiście proszę o sponsora o pomoc, ale kiedy jestem na przykład w takiej sytuacji, że no nie wiem, mój sponsor nie odbierze telefonu albo między nami jest różnica czasu, więc no, wiem, że śpi, to jestem w stanie teraz po prostu naprawdę siąść na dłuższy czas i się pomodlić, ale ja oczywiście mówię modlitwę, uwielbiam modlitwę trzeciego kroku i mówię to swoimi słowami, wiecie? Po prostu mówię, na przykład czasami rano, jak stanę w takim humorze, to mówię do mojego Boga, jak do mojego przyjaciela, a proszę cię, pozwól mi, żebym nie była dzisiaj okropna, albo żebym nie była dzisiaj zołzą. I tylko o to proszę w porannej modlitwie, proszę, żebym dzisiaj nie była zołzą, żebym nikogo nie zdenerwowała. I to, robię to, dlaczego tłumaczę to w taki jakby niegórnolotny sposób, bo to jest tak, jak ja się modlę, tak? Ja się właśnie modlę w taki sposób. Czasami piszę coś, to też mi daje ulgę i piszę tak, jakbym pisała do kogoś w Polsce. I daje mi to naprawdę taki komfort psychiczny, że to jest tylko mój Bóg, że On mnie zna, że On wie, jak ja się zachowuję, że ja czasami naprawdę najczęściej to, o co też proszę, oprócz tego, żeby nie była złotu, to żeby mój Bóg ukierunkował moje myślenie, tak? Żeby mi ukierunkował to, co ja mam w tej mojej głowie, że już naprawdę nie chcę być najważniejsza, że ja już oddaję mu wszystko, tak? Oddaję mu te moje duże i te moje małe sprawy. I co jeszcze w kroku 11? Ja uwielbiam, jest taka historia, na pewno słyszeliście, jest taki, nieważne, nie będę mówiła imię. Jest taka historia, którą słyszałam na nagraniu o takiej niewidzialnej łodzi w AA. Więc jest ktoś, kto się topi, alkoholik, który się topi i widzi gdzieś tam w dali, w morzu parę osób, tak? I którego wołają i mówią, chodź do nas, chodź do nas, chodź, no my mamy łódź, wsiadaj. On się na nich patrzy, mówi, no zwariowali, no przecież oni stoją w wodzie, tam nie ma żadnej łodzi. No i oni go wołają, mówią, no ale chodź, chodź tutaj, no przecież my mamy łódź, wsiadaj, będziesz bezpieczny. I on mówi, no zwariowali, przecież tam nie ma żadnej łodzi. No ale i czuje, że tonie, brakuje mu sił, więc mówi, no dobra, okej, no to ja wsiądę. A wsiada do tej łodzi, ktoś mu podaje wiosło, mówi, masz wiosło, wiosłuj. A no znowu mówi, no, co ja robię? Więc on mówi, no ale tutaj nie ma żadnej łodzi, nie ma żadnego wiosła. No ale weź to wiosło, wiosłuj. A no ale wiosło jest odwrotnie, musisz je przełożyć. A no i wiosłuj. No i nagle, ponieważ no, nie ma innej alternatywy, zaczyna wiosłować, tak? Idę, ojejku, ta historia jest zawsze. I jak zaczyna wiosłować, to ta łódź się nagle pojawia. Więc im więcej wiosłujemy, im więcej mamy tego zaufania do naszego Boga, im więcej mamy tej takiej chęci wiary i odwagi, uczciwości w nas dzięki temu programowi, ta łódź się pojawia. I dla mnie to jest krok 11, że my nie widzimy efektów, jakie krok 11 ma w naszym życiu, ale ta łódź nagle się pojawia i my wiosłujemy, ale co się dzieje? Jak przestajemy wiosłować, ta łódź zanika. I to jest tak, jak ja robię moją trzeźwość. Ja wiosłuję codziennie. Ja po prostu się wiosłuję, ja, jak ktoś mówi, nie zjem, nie napiję się, ja nie spędzę wieczoru z moją córką, jeżeli jestem na Zoomie i mam pracę do wykonania, albo tak jak dzisiaj niesienie tej posługi czy dobrej nowiny. Ale co jest jeszcze najpiękniejsze właśnie w tej niewidzialnej łodzi, że jak już jesteśmy w tej łodzi, wiosłujemy i wierzymy, że a działa, że my tutaj razem możemy naprawdę zrobić wszystko, to później pojawia się kolejna osoba, która tonie i my ją wołamy. Mówimy, chodź, ponieważ my uwierzyliśmy, że nasze życie może zmienić się dzięki temu programowi. I ja tak dzisiaj, tak jak mówię, tak dzisiaj funkcjonuję, ale nic, wszystko co robię, tak jak mówię, codziennie, nie mam ani chwili wątpliwości, że jeżeli sobie odpuszczę na tydzień, kiedyś pamiętam, moja dziewczyna, którą sponsoruję, zadzwoniła do mnie, ja mówię, zadzwoń do mnie w następny poniedziałek, bo ja jestem na wakacjach. Ona do mnie mówi, Karolina, ale mówi, no ja nie będę ci przeszkadzać na twoich wakacjach. A co ja odpowiedziałam? Ja mówię, wiesz co, ja nie robię sobie wakacji od A. Bo w momencie, kiedy ja sobie zrobię wakacje od AA, to ta łódź zanika. Ja te kroki robię od 12 do 1, tylko do tyłu. Więc jeżeli nie łączy się krok 12, już nie będę go czytała. Więc jeżeli nie robię kroku 12, nie jestem w serwisie, w posłudze, jeżeli nie sieję tej dobrej nowiny, nie pomagam innym, to oczywiście też nie modlę się, nie medytuję, nie robię tej konekcji z moim Bogiem. Wtedy w kroku 10 oczywiście te wszystkie nie dzielę się ze sponsorem, nie mam konekcji, brakuje mi tego, nie dzielę się ze sponsorem moim, nie robię obrachunku moralnego, więc wiadomo, że zaczynam mieć te różne swoje gniewy w stosunku do mojego otoczenia, do innych. Więc te wszystkie moje wady charakteru zaczynają oczywiście się tam gotować w mojej głowie i tak dalej. Więc jeżeli zrobimy te kroki w ten sposób, od 12 do 1, nie mam szans, znowu się napiję. Więc zdecydowanie to jest moja historia i dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Naprawdę jestem wzruszona za to, że tutaj trafiłam. Tak jak mówię, na pewno mój Bóg miał taki plan. I tak, dziękuję. I to wszystko, na tym zakończę. I zostanę na pytania. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Karolina, za Twoją spikerkę. Zwrócę się do nowicjuszy. Jeśli jesteś pierwszy raz na meetingu, a bądź szukasz pomocy i chcesz przestać pić, zostań z nami, posłuchaj, a po meetingu ktoś z nas udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i pomocy. Zapraszam do wypowiedzi, do dzielenia się siłą, doświadczeniem, siłą i nadzieją. Przypominam, że mówimy tylko o własnych doświadczeniach, nie oceniamy. Można również zadawać pytania naszej Karolinie. Zapraszam, meeting jest nasz.